Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa w poniedziałek w studiu Politycy. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, posłanka Prawa i Sprawiedliwości.
Witam serdecznie, dzień
Kazimierz
dobry.
Kazimierz Plocke, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Krzysztof Szymański, poseł Konfederacji Ruch Narodowy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słychać, że pani posłanka trochę przeziębiona.
Gardło,
Artur Dziambor, PSL, Trzecia Droga, dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
No bo to taka pogoda, niby ciepło, niby zimno, nie wiadomo jak. Mamy też pogodę wyborczą za 20 dni. Wiecie, że to już za 20 dni pierwsza tura wyborów? Niesamowite, jak to szybko czas leci. Wczoraj na konwencji kandydata Prawa i Sprawiedliwości Karola Nawrockiego niespodziewanym gościem był prezydent Andrzej Duda, który oficjalnie pobarł Nawrockiego. Zadeklarował, że zagłosuje na niego. No, trochę postąpił wbrew temu, co wcześniej mówił. Pytanie jest takie, czy jest tak dobrze z kampanią Nawrockiego, czy jest tak źle, jak uważacie? Może na przykład Artur Dziambor. Mhm.
No ja myślę, że jest po prostu zabezpieczanie tyłów. To, że Andrzej Duda, prezydent z PiSu, poparł kandydata z PiSu, nie powinno dla nikogo być szokiem. Ja wiem, że komentariat internetowy od razu się wyzłośliwią nad tym,
że... A te tyły to co? Że zabezpieczamy tyły? Czyli a te tyły
no to znaczy,
co?
Że już teraz trzeba zacząć odbierać to, co zostało oddane na początku. Był taki nawet mem internetowy, no bo już mówmy memami, bo tam się dzieje najwięcej. Jak to elektorat, jak to PiS przychodzi do Konfederacji i mówi do Sławka, pobawiłeś się, to teraz oddaj. No i to się rzeczywiście w tym momencie dzieje, to znaczy te gigantyczne, szokujące wyniki Sławomira Mentzena na początku kampanii, tej najdłuższej kampanii chyba w historii polskiej demokracji.
No, ale to się ostatnio akurat tak nie poprawia, więc...
Się już teraz zmieniły i Sławomir Mentzen, że tak powiem, też wrócił do ustawień fabrycznych, czyli poparcia na poziomie mniej więcej partii Konfederacja, a Prawo i Sprawiedliwość przestało udawać, że ma kandydata obywatelskiego, tylko po prostu wprost powiedział Jarosław Kaczyński, to jest mój kandydat. On sam powiedział, że jest kandydatem wymyślonym przez Jarosława Kaczyńskiego. Andrzej Duda, prezydent z PiSu, poparł kandydata z PiSu. Wszyscy są w domu. W związku z czym postawiono wszystko na jedną kartę, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj, czyli opozycja dzisiaj, zgodnie z pewnie diagnozą sztabu PiSu, ma większość wyborców po swojej stronie. No i policzymy się, zobaczymy. Za trzy tygodnie będziemy wiedzieli, jak to wyjdzie w pierwszej turze. Ale rzeczywiście polaryzacja będzie po prostu postępowała. Niestety będzie postępowała.
Mm-hmm. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, jest dobrze, czy jest...
Jest bardzo
dobrze.
Byłam wczoraj na konwencji i atmosfera i klimat był bardzo dobry. I to nie jest, takiej reakcji się nie udaje. Bardzo duży entuzjazm i zaangażowanie osób, które biorą udział w wyborach i w konwencji był widziany. Myślę, że te wypowiedzi, one świadczą o tym, że państwo nam po prostu tego zazdrościcie.
Bo my jesteśmy... Tak, że prezydent wcześniej,
ale jakby pani redaktor mogła mi nie przerywać.
Dlaczego to jest tak, że prezydent wcześniej mówił, że nikogo nie teraz popiera Karola Nawrockiego?
Ja nie, my tego nie słyszałam, ale proszę zapytać pana prezydenta, bo wydaje mi się, że nie ma problemu akurat z udzielaniem odpowiedzi, bo wszystkich dziennikarzy równo traktuje, więc można go zaprosić, on na pewno chętnie odpowie na to pytanie. Natomiast myślę, że państwo nam po prostu zazdrościcie tej autentyczności i takiej jasnej linii kontynuacji, to tym, co mówił właśnie pan prezydent, jeżeli chodzi, począwszy od świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, naszej niezależności, budowy siły Polski i dumy i przeciwstawianiu się tym patologiom, które chce realizować obecny rząd, jasne przeciwstawienie się nielegalnej imigracji, inwestycje, rozbudowa centralnego portu komunikacyjnego w takim kształcie, jaki on był pierwotnie. Zresztą te 21 postulatów, które były przedstawione na też poprzedniej konwencji, one są bardzo ambitnym programem dla współpracy z rządem, budowania wszelkich koalicji nie tylko w Polsce, ale też na forum międzynarodowym i to jest taki wymiar, o który Polska powinna walczyć i w takim kierunku iść. W związku z tym te deklaracje i krytyka też pana prezydenta wobec tego pełzającego instytucjonalnego zamachu stanu w Polsce, to jest ta diagnoza tragicznej sytuacji w Polsce, którą trzeba walczyć i gwarantem takiej właśnie przywracania normalności i praworządności jest Karol Nawrocki. A co do kandydata obywatelskiego, to jest kandydat obywatelski. Oczywiście oczywiście, że partie polityczne szukają kandydatów. Ja pamiętam, jak niedawno, i państwo jakoś nie śmialiście się z tego, pan Hołownia mówił, że on jest jakiś niezależny, mimo że jest szefem partii jakimś takim właśnie... No ja się śmieję, bo to akurat jest śmieszne. To jest szef partii, tak jak Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej.
Chyba już każdy ma swoje zdanie kończąc, co do
kończąc,
panie
redaktor,
kandydatów.
Kończąc, pan Karol Nawrocki nie jest członkiem żadnej partii politycznej. My go rzeczywiście popieramy właśnie dlatego, że jest obywatelski. Już nie mówiąc, że śmieszne jest, że pan Trzaskowski czy inni mówią, że ktoś jest młodym kandydatem albo za starym, no pan Trzaskowski jest starszy od pana Karola Nawrockiego, więc to jest jeszcze dodatkowy atut, że jest to młody, doświadczony i też z bardzo dużym potencjałem kandydat, więc zachęcam do oddania głosu na doktora Karola Nawrockiego.
Plockę. To wystąpienie było też dosyć takie konfrontacyjne, bardzo dużo krytyki pod adresem rządu, właściwie czy koalicji, ale chyba szczególnie Donalda Tuska, wygrywa cynizm i draństwo. I tak ciągle pan prezydent powtarzał, cynizm i draństwo.
To, że pan prezydent Andrzej Duda poparł Karola Nawrockiego, nikogo nie powinno dziwić. Tym bardziej, że prezydent deklarował, że będzie budował wspólnotę narodową, a buduje wspólnotę partyjną. A więc musiał siłą rzeczy dołączyć do tego chóru PiSu, żeby rzeczywiście pokazać swoje prawdziwe oblicze. Natomiast wielokrotnie oszukiwał Polaków, kłamał i mówił jedno w listopadzie ubiegłego roku, to do pani Doroty Arciszewskiej, że nie zna tej wypowiedzi. Ona miała miejsce w mediach publicznych, wszyscy o tym słyszeliśmy. Po paru miesiącach prezydent zmienił zdanie. Natomiast to, co się wczoraj stało, no to rzeczywiście jest nie do przyjęcia. To nie jest język debaty publicznej, to jest język chamstwa, krótko mówiąc, bo mówienie o draństwie, czego ma dotyczyć? My chcemy budować normalność w naszym kraju, dlatego kandydaci, którzy kandydują...
Było jeszcze.
Tak, co oczywiście to są słowa nieprawdziwe, my się z nimi nie zgadzamy, uważamy, że one też będą miały swoje odzwierciedlenie za 3 tygodnie, kiedy pójdziemy do pierwszej tury wyborów. Mam nadzieję, że wyborcy, Polacy wyciągną z tego odpowiednie wnioski.
O co gra prezydent Andrzej Duda, panie pośle, poseł Szymański? To jest jakaś gra?
Polityka to jest gra, więc myślę, że tutaj ruchy prezydenta Andrzeja Dudy nie zadziwiają jakoś nadmiernie. A to zważywszy na to, że od początku tej kampanii pan Nawrocki nie ma pełnego poparcia takiego, jakim cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Z drugiej strony dotychczas Sławomir Mentzen raczej wykazuje poparcie wyższe niż ma Konfederacja. Stąd myślę, że jest dosyć oczywisty wniosek, że mamy pewien handicap za wiarygodność i za autentyczność. I w takiej sytuacji człowiek, który wywodzi się przecież z obozu Prawa i Sprawiedliwości, no też bym oczekiwał na ich miejscu, że wykaże się lojalnością wobec swojego obozu i wesprze oficjalnie, weźmie udział w jakimś wydarzeniu politycznym, gdzie przemówi i namówi, tak, wyborców Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby głosowali na ich kandydata. Wydaje mi się to całkowicie naturalnym ruchem. Z mojej obserwacji wynika, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno czuje oddech Konfederacji, oddech takiej prawicy ideowej, która no nie jest skompromitowana przez te lata rządów i w kilku sprawach dosyć precyzyjnie wytknęliśmy Prawo i Sprawiedliwości błędy, które zostały popełnione.
A wy jesteście teraz trochę zawiedzeni tą postawą prezydenta? No bo tak prezydent się ostatnio spotykał ze Sławomirem Mentzenem.
Tak, prezydent spotykał się ze Sławomirem Mentzenem, udzielał różnych rad, także faktycznie komentariat mógł odnieść takie wrażenie, że Sławomir Mentzen jest wspierany jakoś przez prezydenta Andrzeja Dudę. Natomiast myślę, że to jest raczej rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z kandydatami z tej bardziej konserwatywnej, bardziej prawicowej strony sceny politycznej, choć nie tylko, bo ostatnio też się z innymi spotykał, w celu zabezpieczenia Polski przed największą tragedią, jaka może nas spotkać, czyli zwycięstwem Rafała Trzaskowskiego.
Największa tragedia zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. To jest dobrze, to tak zapamiętamy to zdanie. A Artur Dziambor, o co chodzi Szymonowi Hołowni z tymi debatami chociażby? Po prostu ja tego kompletnie nie rozumiem.
Z tymi debatami?
No, no bo to jest o to, tak, pokazać, najpierw mówi tak, nie może być debaty Nawrockiego z Trzaskowskim, wbijam. A potem mówi, wyzywam Trzaskowskiego na debatę do Gdańska. No ja tego kompletnie nie...
Pani redaktor,
nie
bo
kupuję.
Ja generalnie uważam, że kandydaci powinni ze sobą debatować jak najwięcej i na każdych możliwych warunkach, ponieważ nikt się nie powinien niczego bać.
Oczywiście a, można wbijać też gdziekolwiek.
Ale to był mistrzowski ruch absolutnie, ponieważ on pozwolił na to, żeby jednak nie odbyła się pewna ustawka pomiędzy dwoma głównymi kandydatami zgodnie z sondażami, tylko żeby inni kandydaci mogli zostać zauważeni. I zostali zauważeni, ponieważ akurat występ Szymona Hołowni na wszystkich tych debatach, które się odbyły dotychczas, był doskonały.
No proszę pana, ale dlaczego taki duży dystans do Sławomira Mencena nawet?
Proszę?
Że on jest czwarty wciąż.
Dobrze.
To co z tego, że tak mu świetnie idzie?
A przed nami jeszcze dzisiejsza jedna debata, która będzie na pewno bardzo ostrym wydarzeniem, bo będzie taką debatą na zasadach, które ja wypisałem na Twitterze, czyli bez trzymanki. No i jest jeszcze debata główna, która podejrzewam, że będzie oglądana przez 10, kilkanaście milionów Polaków.
Mówimy o tej 12 maja w telewizji publicznej.
Tak, i jeżeli te pierwsze debaty, ta w Końskich miała 6 milionów widzów, to ta we wszystkich telewizjach naraz przed samymi wyborami będzie miała dwa razy tyle, więc jest szansa jeszcze się wykazać i zmienić oblicze sondażowych wyników, które przecież są tylko sondażowymi wynikami. Gdybyśmy porównali dzisiejsze sondaże do sondaży sprzed miesiąca, też byśmy się mocno dziwili, co się wydarzyło na świecie. Tymczasem wciąż to są tylko sondaże. Ostatecznie chodzi o to, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik i pokazać siłę polityczną.
Również, Szymona Hołowni siłę polityczną?
Również,
niezależnego kandydata.
Również w koalicji. Pani poseł.
Pani poseł, tu ja.
Pani poseł, ja przypomnę, że każdy kandydat na prezydenta startuje z własnego komitetu, więc
bo inaczej nie można.
De jure jest faktycznie kandydatem obywatelskim własnego niezależnego komitetu. Natomiast no wiadomo jak jest, to znaczy Szymon Hołownia wyznaczył Szymona Hołownię, a Nawrockiego wyznaczył Jarosław Kaczyński. Tym się różnią. Natomiast te debaty nadchodzące również będą takie, które mogą zmienić oblicze tych wyników sondażowych, do których my się przyzwyczajamy, bo one mają nam...
Jak Szymon Hołownia będzie atakował i atakował, jeszcze raz bardziej atakował swojego koalicjanta, prawda? No, zresztą nie tylko on.
Pani redaktor, bo z jakiegoś powodu jest takie wrażenie, szczególnie po stronie tej platformowej, że wszyscy powinni jakby hołd oddawać swojemu koalicjantowi, który rządzi w sondażach.
Kto tak uważa?
A kto tak uważa? Się startuje w wyborach, żeby pokazać swoją siłę, żeby swoich wyborców przekonać do tego, żeby głosowali. W pierwszej turze głosuje się bardziej sercem. I pierwsza tura jest od tego, żeby pokazać, który kandydat w którym miejscu w tym momencie na mapie politycznej stoi. I myślę, że o to chodzi każdemu, który startuje z tej trzynastki, ponieważ nawet w obozie Prawa i Sprawiedliwości mamy przecież pana Marka Jakubiaka, który jest posłem klubu Prawa i Sprawiedliwości i startuje w wyborach.
Pan poseł
Ploszka... poseł z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, ja jeszcze chciałbym jedną rzecz dopowiedzieć, mianowicie... Kandydat Mencen ma jeszcze 3 tygodnie, żeby naprawić swój błąd i polscy katolicy czekają, kiedy przeprosi nas za to, kiedy nazwał papieża Franciszka komunistą z Ameryki Południowej. Więc panie pośle, bardzo proszę o zmobilizowanie pana Mencena do tego, żeby wykazał się odwagą i powiedział, że się pomylił, że wypowiedział haniebne słowa. Więc na to czekamy, bo to rzeczywiście jest ciemną plamą na jego kampanii.
Panie pośle,
a my czekamy,
żeby teraz.
Cieszę się, że tylko takie ciemne plamy widzi Platforma. Cieszę się, że tylko takie ciemne plamy widzi Platforma, to bardzo dobrze.
Nie, to katolicy
zaskakuje
polscy,
mnie,
to katolicy
bardzo,
polscy, panie pośle, ja się nie wypowiadałem w imieniu Platformy, tylko w imieniu katolików.
Bardzo Platformie zależy na obronie Kościoła katolickiego, dobrego imienia papieży. Doceniam i poproszę o więcej.
Dobrze, jeżeli mogę dobrze. Się, a ja teraz przepraszam, ustosunkować, bo pan poseł Plockę tak pięknie mówi o obronie katolików, to szkoda, że będąc w klubie Platformy Obywatelskiej, może i na kampusie, nie przywołał do porządku i nie powiedział, że pan Nitras przeprosił katolików za to, że chcą nas opiłowywać, bo inaczej podniesiemy głowę. Więc zdecydujcie się państwo, w którą stronę idziecie. Czy tą lewicową, lewacką, czy wy jako konserwatyści jesteście jako taki tylko do kożucha kwiatek.
Pani poseł, ja chcę powiedzieć, żeby pani nie krytykowała swojego byłego środowiska, bo to nieładne. nie?
Była a jakiego pani... byłego środowiska? Ja byłam w Eskolu, tak, ale nie w Platformie, panie pośle.
Wszyscy gdzieś kiedyś
tak, ale nie w Platformie. Nie. Ja z panem Nitrasem nie mam nic wspólnego i proszę nie wprowadzać błąd. Kolego, bardzo mi przykro, ja jedyna jako poseł zostałam w SKL-u. Wy wszyscy poszliście do Platformy, więc żeby tak rozwiać wątpliwość. No właśnie, więc proszę Nitrasa, którym ja nie mam nic wspólnego, bo był chyba w Unii Wolności czy jakichś innych środowiskach, to proszę naprawdę powiedzieć, poprosić, żeby mnie jako katolika i innych przeprosił za to, że chce nas opiłowywać.
Pani dobrze, poseł, to ja może to niczego tak. nie wnosi do naszej debaty.
No wnosi, prosimy o przeprosinę.
To ja za wszystko przepraszam. Tak, i tak zostawmy to, bo jak zaczniemy się licytować, kto kogo
bo to
ma
jest ta hipokryzja.
Przeprosić, to daleko właśnie, nie pójdziemy. Poseł Kazimierz Plockę, pan się trochę obawia o formę Rafała Trzaskowskiego, bo tak wszyscy mówią, że on tak po tych Końskich to słabo, że trochę cieniuje w tych sondażach, chociaż ja nie wiem właściwie, co myśleć o tych sondażach tak do końca. No jakaś to jest tendencja i dzisiaj faktycznie to pewnie tak będzie na tej debacie, że wszyscy przeciwko niemu, no bo jest liderem sondaży.
To, że jest się liderem sondaży, to jest jedno, natomiast to będzie bardzo trudna końcówka tej kampanii. Mamy tego pełną świadomość, dlatego też będziemy czynić maksymalnie dużo, żeby zmotywować, zmobilizować nasz elektorat, żeby poszli do wyborów. To jest jak gdyby najważniejsze. I będziemy oczywiście wspierać Rafała w jego dziele, w jego spotkaniach. Uważam, że odbył już Rafał bardzo wiele spotkań z wyborcami. To są wyczerpujące spotkania, natomiast
ależ co, że się trudno,
trudno mieć tutaj dobre poczucie humoru w sytuacji, kiedy rzeczywiście jest się atakowanym ze wszystkich stron praktycznie. Natomiast dzielnie to znosi. Uważam, że dowiezie swój wynik do końca.
Co właściwie dzisiaj jest głównym takim czynnikiem wpływającym na co ostatecznie wpłynie waszym zdaniem na wynik wyborów? Te debaty, te spotkania, przecież większość kandydatów to właściwie ciągle gdzieś jest. Czy mimo wszystko filmiki w internecie? Artur Dziambor?
No, internet jest dzisiaj bardzo dużym źródłem oczywiście, ale też dla określonego elektoratu.
Czyli taki, który w dużej części nie głosuje?
Nie, też takiego nowego elektoratu, tak? To też trzeba wziąć pod uwagę, że wchodzi ten elektorat nowy, który nie głosował nigdy jeszcze wcześniej, bo był za młody na przykład. I to jest elektorat, który tylko odbiera internet, nie odbiera w ogóle telewizji na przykład i mediów standardowych. Oni nas nie słuchają dzisiaj.
Oni obejrzą potem debatę w takich
obejrzą na TikToku, tak. Obejrzą na TikToku i będą to komentować jedni albo drudzy. W internecie faktycznie w zależności od social medium, o którym mówimy, to króluje ta lub inna partia. I faktycznie ten świat kreowany przez internet jest odlotowo inny od tego świata, który spotykamy na ulicy. I to też trzeba sobie cały czas uświadamiać.
Dzisiaj już nie mamy dwóch rzeczywistości w Polsce, tylko tak trzy.
Nie, mamy rzeczywistość internetową i rzeczywistość uliczną. I to są naprawdę dwa różne światy. I politycznie szczególnie, ponieważ bańka polityczna to jest może kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy użytkowników, którzy cały czas się w tej bańce internetowej tam ze sobą nawalają. Natomiast polityczne wybory potem się odbędą w grupie 20 milionów Polaków. Tak? Więc te kilkanaście tysięcy internetowych aktywistów, którzy tworzą przekaz internetowy, nie będzie miało takiego wpływu na rzeczywistość tą wyborczą, w której wynik finałowy pewnie skończy się na 10 do 9 milionów. Tak? Więc tutaj myślę, że jednak mimo wszystko te debaty, które są, te nadchodzące dwie, a potem finałowa debata pomiędzy dwoma zwycięzcami drugiej tury, ponieważ one będą oglądane przez właśnie 10-12 milionów ludzi, a nie czytane przez kilka tysięcy użytkowników Twittera, którzy robią wrażenie, że właściwie tylko jeden jest właściwy kandydat, a wszyscy inni są zdrajcy.
Krzysztof Szymański, to trochę do pana, no bo Mentzen, pański kandydat bardzo dobrze hula w internecie.
Tak, no zacznę od tego, że gdybyśmy jako politycy wiedzieli, co najbardziej wpływa na te wyniki, mieli 100% pewności, to byśmy tylko to robili, żeby wygrać. A robi się mnóstwo różnych innych rzeczy i jest to suma różnych aktywności, ten ostateczny wynik. I tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, Sławomir Mentzen, czy cała Konfederacja w mediach, no nazwijmy to w skrócie, rządzi, no to...
A w rzeczywistości?
W rzeczywistości taką strategię obraliśmy na tę kampanię, żeby wyjść do ludzi, żeby złapać z nimi bezpośredni kontakt, żeby odwiedzić jak najwięcej miejsc, jak najwięcej ludzi zobaczyć. I wydaje się na ten moment, zostało 20 dni do wyborów, wydaje się na ten moment, że to była strategia bardzo dobra, z tego względu, że na tych otwartych spotkaniach jest naprawdę cała masa ludzi. Nie będę się tutaj listował z innymi kandydatami, ale no nie narzekamy na brak frekwencji. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. W związku z tym uważamy, że bardzo dobra pozycja w tej rzeczywistości internetowej plus teraz bardzo duża praca wykonana w tej rzeczywistości publicznej i ilość ludzi, którzy przychodzą na nasze spotkania, wiarygodność naszego kandydata, no, daje nam dobre nadzieje na to, że ten wynik naprawdę może zaskoczyć nie tylko nas, ale połowę sceny politycznej.
Dobrze.
Jeżeli można, panie redaktor, to jedno zdanie dosłownie, mianowicie uważam, że wybory wygra ten kandydat, który będzie umiał najbardziej rozbudzić emocje wśród Polaków.
I pytanie jakie?
Zgadzając się z wszystkimi argumentami kolegów, to uważam, że wiele jeszcze się może wydarzyć. Ja chciałem tylko jeszcze przypomnieć taką sytuację z Hiszpanii, kiedy kandydat premier Aznar przegrał wybory w wyniku katastrofy, która się zdarzyła w metrze w Madrycie, i wygrała lewica. Premierem został Zapatero. Więc wskazuje też na to, że emocje pozytywne albo negatywne też mogą zdecydować o wyniku wyborów.
No, chyba nie będziemy czekać tutaj na żadną katastrofę, ale faktem jest, że na przykład to się zdarzyło w Stanach i wynik wyborów miał wpływ potem na wynik wyborów w Kanadzie. Tak, to się faktycznie odwróciło.
Znaczy ja uważam, że wszystkie metody są ważne, jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii, i też często zdarzało się tak, że emocje rzeczywiście w ostatnich godzinach wpływały bardzo mocno na głosy wielu osób, którzy kierowali się właśnie emocjami na ten moment. Pamiętam kiedyś nawet Tymińskiego który też dla pewnej części był jakąś szansą, ale ja nawiązując tu do moich przedmówców, powiem tak, ale wszystko pięknie, tylko żeby prowadzić kampanię, to trzeba przede wszystkim być sprawnym w internecie, a państwo zastosowaliście areszt pana Mateckiego, który miał być tutaj bardzo sprawny, jest wypuszczony, został bez zarzutów i to też był element jakby uprzykrzania nam życia. Nie wypłaciliście nam pieniędzy na kampanię i za rozliczenie partii politycznej. To też jest nierówna walka, jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii prezydenckiej, bo wy macie dostęp, czyli demokracja jest jakby, no jest zagrożona, bo walczycie z opozycją, żeby jej te fundusze odbierać. Zamach siłowy na telewizję publiczną, żeby przekaz był taki jednolity z TVN-em, bo tam bardzo wielu dziennikarzy z TVN-u, czyli określonej takiej Pani opcji, poseł, narracji politycznej, proszę, występuje, więc trzeba patrzeć jakby na ogół intencji, gdzie nawiązuję znowu do słów pana prezydenta, obecnie rządzących, dlatego, że robicie wszystko, żebyśmy my jako opozycja nie mogli tej kampanii w równej walce prowadzić i odcinacie nas od funduszy, bez których nie można tej kampanii prowadzić. Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy wpłacają na fundusz wyborczy Karola Nawrockiego, bo bez tego w tej zakłamanej przez was demokracji i niszczonej nie bylibyśmy w stanie w ogóle prowadzić tej kampanii. I to jest również bardzo ważne i przykre, że państwo zdecydowaliście się jako Koalicja Obywatelska na ten krok, a jeszcze nie mówię o tym, że fundacja, która dla was spoty robiła, Twój głos jest ważny, która w czasie świąt też szkalowała nas jako katolików, jako konserwatystów, jako osoby, wiadomo, w kogo się biło, przedstawicieli środowisk związanych z Prawem i Sprawiedliwością i też obywatelskim kandydatem Karolem Nawrockim. To jest skandal, na który wy wyraziliście zgodę i z pełną premedytacją to czynicie.
Dobrze, no ponieważ to jest wy, no to Kazimierz, proszę, niech pan powie, bo to chyba wy.
Pani poseł, nie, to państwo, to jest Koalicja Obywatelska.
Pani poseł, niech pan nie maluje katastroficznego obrazu Polski, bo takiej Polski nie ma, jaką wy przedstawiacie.
Pan Domański nie rozumie, prawda?
Polska...
Dobrze, teraz Kazimierz Plocka odniesie się do tego, co pani mówiła. Pani
nie rozumie, o czym
teraz
pisze Państwowa
Kazimierz
Komisja Plocka. Wyborcza,
dobrze.
A pan
pani
Trzaskowski,
poseł,
przez to, że nie możecie zdecydować się, kto
pani
płacił
poseł,
za
czy pani
debatę,
słyszy, co ja do pani mówię?
Powinien być zgłoszony
pani poseł,
do Państwowej
nie zawsze
Komisji,
rację ma ten, kto głośniej krzyczy.
Proszę.
I nie rozliczyć po prostu kampanii wyborczej.
Teraz Kazimierz Plocka odpowiada na te wy.
A to chyba ważne.
Tu już nie chodzi o to, nie będę się odnosił do tego wy, tylko chcę powiedzieć jasno, że nie zawsze ma rację ten, kto głośniej krzyczy.
Na kampanię.
Po drugie, zapomnieliście państwo o swoich rządach przez 8 lat. w jakim stanie zostawiliście nasze państwo, które z trudem musimy odbudowywać, odgruzowywać i mamy przekonanie, że to, co zaczęliśmy 15 października, dokończymy.
Jak zburzyliście, to musicie odgruzowywać.
Dobrze, ja rozumiem tęsknotę za telewizją Jacka Kurskiego, ale spuśćmy raczej zasłonę milczenia nad tym, bo to chyba nie o taką telewizję
nieważne
nam
jaka,
chodzi.
Tam wszystkie partie polityczne brały dobrze udział.
Ja
poza tym
zapytać,
jest to w konstytucji wpisany organ, którego się nie likwiduje. Państwo zrobili ja to w likwidacji, tak jak Radio Gdańsk, a jednak finansujecie z onkologii, bo na onkologię miałeś pieniądze, dopłacają 3 miliardy złotych
tak,
do
wszyscy z
w likwidacji
wiecznie
telewizji
media
no Platforma pierwsza krzyczała, że te rady pieniądze
tak,
też na onkologię,
to prawda, Platforma,
a dzisiaj ich nie daje.
Tak krzyczała. Właśnie dobrze, że o ochronie zdrowia, bo chciałam was zapytać o dwie rzeczy. Znaczy ja z jednej strony rozumiem, że na tym polega polityka, żeby straszyć różnymi rzeczami, ale z drugiej strony ciągle mamy w Polsce jakieś wybory i myślę sobie, że to właściwie politycy nie robiliby nic, ani rządzący. I to pytam w kontekście ustawy, która miała być na rządzie stanąć, dotyczącej pewnych zmian w szpitalach, ale okazuje się, że w przypadku składki zdrowotnej, która też jest przecież kontrowersyjna i można powiedzieć, no trzeba by ją schować przed wyborami. Jednak się to uchwaliło. Możecie mi powiedzieć, jaka to jest logika w tym? Może Artur Dziambor.
Mhm. No to jest realizacja obietnicy wyborczej. Jasne. Przede wszystkim.
No, a ja wielu się nie realizuje. I
ja nawet na ulotce miałem to wpisane jako jeden z pięciu podstawowych punktów do zrealizowania, ponieważ akurat to, że ta składka zdrowotna przez Prawo i Sprawiedliwość razem z całym Polskim Ładem zostało podniesione, zniszczone właściwie to, co dotychczas mieliśmy budowane. Przedsiębiorcy, drobni przedsiębiorcy, 2 miliony ludzi, którzy prowadzą własne działalności, tworzą miejsca pracy dla pozostałych 15
Panie Arturze,
milionów
to
Polaków, dostali
były
kopa od Prawa i Sprawiedliwości.
Ja chyba nie
dobrze, a te cztery dodatkowe pańskie obietnice to były jakie?
A, spokojnie, do tego dojdziemy. Aha. Kasowy PIT, kasowy VAT, kwota wolna od podatku oczywiście.
Niech pan zobaczy, kwoty wolnej od podatku nie ma. To też była obietnica wyborcza.
Dobrze. Kadencja tak jeszcze trwa, pani redaktor. Kadencja ale będzie trwała do 27 roku, do właściwie końcówki 27 roku. Analogicznie przypomnę, w 2019 roku Jarosław Kaczyński obiecywał, że będzie 4 tysiące najniższa krajowa i pod koniec kadencji spełnił tę obietnicę.
Pan nie tak mówił
100 dnia.
Więc ja oczekuję również tej realizacji tejże obietnicy, ponieważ uważam ją za jak najbardziej realną, chociaż dzisiejszy minister finansów wie doskonale, że z dnia na dzień zrobić się tego nie da. Ale idziemy w tę stronę i będzie to zrobione. Ponieważ jest to jedna z najbardziej wiążących obietnic. Ja zresztą, jak byłem posłem, to mówiłem, że kwota wolna powinna zawsze być równa 12-krotności najniższej krajowej. I to jest zasada, której powinniśmy się trzymać. To powinna być święta
dzisiaj,
zasada.
50
tysięcy to powinno dzisiaj
50 tysięcy.
To powinna być święta zasada, którą trzyma się każdy rząd. W momencie, gdy podwyższa najniższą krajową, to podwyższa też kwotę wolną. Ale nie ma tej zasady, a ja czekam na moment, aż przyjdzie ktoś, kto stwierdzi, że taka będzie. Będę promował ten kierunek. Ten kierunek promowałem przez 4 lata.
Dobrze, ale składki wie pan, że nie będzie, bo prezydent już właściwie z tego, co wczoraj powiedział, to na tyle skrytykował obniżenie składki, że nie będzie.
Że prezydent wie doskonale, że politycznie będzie to trudne, żeby nie ponieść konsekwencji tego ruchu.
Tak, że PiS na tym straci, kandydat obywatelski straci?
W związku z czym najprawdopodobniej, ale służba zdrowia nie jest zagrożona w ten sposób stratą tych
pieniędzy. Pan Artur Dziambor skończy, pani poseł, proszę nie przeszkadzać.
Natomiast rzeczywiście obniżenie tej składki zdrowotnej i danie sygnału, że pomaga się jednak ludziom, którzy tworzą miejsca pracy, PKB, płacą podatki i tak dalej, będzie dużym sygnałem strzelającym w kolano kandydata Nawrockiego, więc najprawdopodobniej prezydent wyśle to do Trybunału Konstytucyjnego na przechowanie przez kilka miesięcy. Ponieważ nie będzie chciał brać odpowiedzialności za to, żeby odpowiadać, dlaczego kandydat Nawrocki jest przeciwny temu, żeby ludzie, którzy prowadzą własne firmy, mieli troszkę lżejsze życie niż to, które im narysowało Prawo i Sprawiedliwość.
Kazimierz Plotkę, dlaczego składka tak, a na przykład reforma szpitali nie?
Składka tak, bo to rzeczywiście jest punkt naszego programu wyborczego. Przypomnę tylko parę faktów, mianowicie 9% wynosi składka zdrowotna w Polsce. I kiedy mówimy o ewentualnych wydatkach na przeprowadzenie konkretnych reform, to trzeba mieć na to pieniądze. Natomiast dzisiaj w Polsce nie ma zgody na to, żeby podwyższać składkę zdrowotną, natomiast ona jest ustalona na poziomie 9%. Ma wejść w życie od stycznia 2026 roku, dla przypomnienia. Zgadzam się z argumentami, które pan Dziambor powiedział, że to rzeczywiście jest bardzo istotne dla tych, którzy zajmują się działalnością gospodarczą, a więc chcemy w ten sposób ulżyć tym, którzy prowadzą działalność, dają miejsca pracy.
Ale słyszał pan, co pan
i wydaje mi się, że to jest jak gdyby w kontrze do tego, co mieliśmy przez ostatnie lata, czyli do tego Polskiego Ładu, który rzeczywiście zabrał pieniądze i przedsiębiorcom, i samorządom, i innym sferom działalności państwa. Natomiast szkoda, że prezydent się nie zdecyduje na ten krok, żeby tę ustawę podpisać, bo ja uważam, że ona jest dobrze skonstruowana i dobrze będzie służyć polskiej przedsiębiorczości. Natomiast w drugim kroku chciałbym też zwrócić uwagę na te kwestie, które dotyczą reformy szpitalnictwa, bo to jest ważne, dotyczy każdego.
Ale dlaczego to nie poszło dalej?
Dlatego,
ta zmiana, której się ten brak, który się poddaje jako argument, mogłoby być zmienione na etapie prac sejmowych.
Nie chodzi o to, żeby namalować, napisać reformę, tylko ona musi być po pierwsze uzgodniona ze środowiskami, których dotyczy. Przy udziale oczywiście też i polityków i trzeba zabezpieczyć na to odpowiednie pieniądze. Wiemy, że pieniądze w Narodowym Funduszu Zdrowia są wyższe, no bo wzrasta wynagrodzenie.
Ale nikt nie powiedział, że nie robimy reformy tej szpitali, bo nie mamy pieniędzy. To nie takie
to nie o to chodzi. Chodzi o to, że te pieniądze, które są, żeby były dobrze, racjonalnie wydatkowane. Dlatego te propozycje, które dotyczą usług medycznych, no muszą być tak zorganizowane, żeby rzeczywiście nie było na przykład w szpitalach powiatowych tych samych usług, czy podobnych usług medycznych dla mieszkańców. Pamiętajmy, że mamy coraz mniej młodych Polaków, rodzi się 200 tysięcy dzieci, dane z 2024 roku, a przybywa ludzi starszych. I trzeba o tym pamiętać, o tych dwóch grupach, żeby dla nich zabezpieczyć usługi medyczne w przyszłości.
Proszę pana, ale wy musicie po prostu mieć gotowy projekt i go wysłać do Sejmu. Nie rozmawiamy, co trzeba zrobić, bo no, szczególnie ci, którzy w tym tematyce siedzą, to doskonale wiedzą, co trzeba zrobić.
Już jeden i kilka projektów wysłaliśmy do Sejmu i do prezydenta, więc wiemy, że czym to się może zakończyć. I natomiast wszystko jest przed nami. Ja uważam, że za niedługi czas również i ten projekt się pojawi w parlamencie i będziemy nad nim pracować.
Poseł Szymański, właściwie nie wiem, o co mam zapytać w tym kontekście już.
To ja może
robić
zacznę
albo nie robić. Polityka to po to się idzie do polityki, żeby chyba jednak coś robić, a nie żeby nie robić.
Zacznę od tego, że jako Konfederacja wzięliśmy ten postulat kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych. Złożyliśmy taki projekt ustawy. Niestety przepadł w pierwszym czytaniu.
A wpisaliście tam skąd środki na to? Czy jak zabezpieczyć dziurę w budżecie, która będzie z tego tytułu?
Pani redaktor, bardzo dobre pytanie. Natomiast obietnica tego rządu polegała na tym, żeby wprowadzić kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych. Więc to było, sprawdzam.
Chcieliście pomóc, ja wiem.
Oczywiście, tylko jeżeli my składamy projekt, który obiecywał obecny rząd, a obecny rząd mówi, o nie, to nie wolno, to jest nieodpowiedzialne, to kogo wtedy okłamywał?
To jest taka metoda, żeby wszystkie ugrupowania właściwie takie opozycyjne do rządzących mogłyby składać projekty, które dotyczą ich obietnic wyborczych. To jest
już kilka razy to zrobiliśmy w tej kadencji, że złożyliśmy projekt, z którym się zgadzamy, po to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ten projekt przejdzie. Niemniej, chodzi mi o to, że to, co mnie najbardziej denerwuje w polskiej polityce, to jest to, że każdy temat może zostać wykorzystany do tej walki politycznej i tutaj chyba mamy najmocniejszego kandydata, czyli właśnie służbę zdrowia. To, co się dzieje wokół służby zdrowia, to jest z mojej perspektywy jakiś absurd, ponieważ teraz bicie piany o to, czy ta składka zdrowotna będzie wyższa czy niższa, ale ja mówię z perspektywy samej służby zdrowia. Nie ma znaczenia, bo żadnym rozwiązaniem nie jest dolanie większej ilości pieniędzy do absolutnie źle działającego systemu. Obojętnie, ile pieniędzy
ale
tam dolejemy.
O jakiejś reformie, którą muszą zrobić politycy.
No oczywiście, że
ale
tak.
Ale przecież nikt nie ma takiej odwagi, żeby zrobić, stanąć i powiedzieć, może coś trzeba sprywatyzować.
Właśnie, nad tym ubolewam.
Zakazane słowo.
Nad tym ubolewam, ale chciałbym zauważyć, że jako Konfederacja, ale nie tylko, ale skupię się na tym, co my powiedzieliśmy, jako Konfederacja mówiliśmy już o tym, że jedyną metodą na to, żeby poprawić sytuację w służbie zdrowia, jest dopuszczenie konkurencji wśród ubezpieczycieli żeby było coś obok NFZ-u, żeby te podmioty, które świadczą usługi medyczne, mogły współpracować z kimś innym niż z państwowym monopolistą. To jest jedyne rozwiązanie. Tylko że jeżeli w takie rozwiązanie się proponuje, no to zaraz wychodzi ta czy inna opcja, tutaj mam na myśli PO-PiS w sumie, czy to Platforma, czy to PiS wychodzi i zaczyna się walenie po głowach pałami pod tytułem, a wy nie chcecie dać, a wy chcecie sprywatyzować, a wy nie chcecie dać, a wy chcecie sprywatyzować. I kręcimy się w kółko od w zasadzie już dekad, z absolutnie niezreformowaną służbą zdrowia tylko dlatego, że PO-PiS nie ma odwagi, żeby wziąć po prostu odpowiedzialność za państwo, za obywateli i przeprowadzić dobrą reformę.
Pani poseł?
Tu jest kilka wątków. Po pierwsze, ustosunkuję się do tego, co pani przewrotnie powiedziała. Tak, my jesteśmy od tego, żeby składać i mówić sprawdzam, dlatego że rząd nie może kłamać, że w 100 dni zrealizuje dane projekty. I tak, ma pani rację.
Ale to przecież
rząd tego nie robi i pani by chciała, żebyśmy my się uśmiechnęli. No oni zrealizowali, to nie zrealizowali, można kłamać. Nie, ja się z tą zasadą nie zgadzam. To jest po pierwsze. Po drugie, tu jest kilka wątków. Składka nieprawda, że pomoże małym i średnim przedsiębiorcom. To jest dla bardzo dużo zarabiających. Ci, którzy są mało zarabiającymi.
Odwrotnie.
Duży zarabiający, dla nich to jest pikuj zapłacić taką składkę, natomiast inni, którzy zarabiają znacznie mniej, będą mieli większy problem, ponieważ obciążenia będą, plus dla ryczałtowców będą wzrastały. My jako Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy projekt również, który mówił o przywróceniu składki takiej, gdzie przyznaliśmy się do błędu, jeżeli chodzi o jej podniesienie, i złożyliśmy projekt, żeby on był obowiązywał, była taka jak przed reformą, podnoszeniem tej składki. Platforma Obywatelska niestety zagłosowała przeciw, pan marszałek, nasze projekty też inne, które mówią o obniżeniu innych danin, trzyma w zamrażarce. To jest po pierwsze. Po drugie, ta składka, jej obniżenie powoduje to, że w systemie służby zdrowia jest dług i dziura na 5 miliardów. Nie ma skąd, nie było powiedziane, jak państwo to uzupełnicie. W związku z tym to jest kosztem pacjentów onkologicznych i kontraktów dla szpitali. Kontynuując, reforma po raz trzy razy była odrzucona i to tego pan poseł nie powiedział, przez rząd. Po prostu rząd nie przyjął tego i powiedział, że pani Leszczyna jest nieprzygotowana i tego projektu wprowadzić nie można. Stworzyliśmy fundusz medyczny, na którym było 17 miliardów. Pamięta i też pani? Państwo go nie potraficie rozparcelować, tylko z funduszu medycznego pożyczyliście pieniądze, nie wiadomo na jakich zasadach i jakim prawem, na to zwróciła nasza pani minister zdrowia, do NFZ-u. Mało tego, szpitale nie mogą podpisać kontraktów i organizować przetargów, ponieważ pani Leszczyna już pół roku przy dyrektorze, którego zdymisjonowała i przyniosła pana pułkownika bodajże, który nie miał nic wspólnego ze służbą zdrowia do innej. Ja kończąc, pani redaktor, nie przyznała pieniędzy, więc szpitale nie mogą podpisywać umów, nie mogą robić przetargów, podwołują te przetargi i nie mogą inwestować, jeżeli chodzi nawet o nowy sprzęt, który by dostali ekologiczny, bo one wymagają często nowych budynków, nowych inwestycji, więc jest jedna wielka katastrofa.
Realizujecie państwo tej obietnicy. Zmiany w ustawie. To był Szumowski, był projekt ustawy, który został wycofany przez ministra.
Ale o którym projekcie pani mówi?
Dotyczących szpitali. To się nazywało chyba...
Minister Szumowski.
Ale myśmy się do pewnych błędów przyznali. To nie znaczy, że ja mam dzisiaj dyskutować o tym, czego myśmy nie zrobili, skoro nowy rząd poprzez swoje obiecanki miał to wszystko naprawić, a dzisiaj...
Ale my mieliśmy odwagę
się przyznać przynajmniej, natomiast dzisiaj ten rząd co zrobił? Wstrzymał wszystkie wypłaty i czas płynie i za chwilę nie będą mogli z tego KPO, z tych funduszy się rozliczyć ani szpitale, żaden dyrektor. Chodzi o fundusze, które mają iść na onkologię, na opiekę długoterminową, na kardiologię, jeżeli chodzi o sprzęt, inwestycje, które miały być przeprowadzone, ponieważ KPO trzeba rozliczyć do marca przyszłego roku. i za chwilę nikt nie będzie w stanie ani tego rozliczyć, a jeżeli będzie przetargi jakiś ogłaszał, to będzie podpisywał dokumenty i nawet jeżeli trzeba będzie tam coś poprawić i skorygować, jeżeli chodzi o inwestora, to nie będzie do tego możliwości, bo już czas minie. Więc pani Leszczyna tak naprawdę wbiła w bardzo trudną sytuację całą służbę zdrowia, związała ręce dyrektorom, ograbiła z pieniędzy jak na razie, bo tych kontraktów nie ma, poprzez kropkę, fikcyjne jakieś rozliczanie Prawa i Sprawiedliwości pacjentów onkologicznych, kardiologicznych i opiekę długoterminową.
Kazimierz Plocka.
Pani poseł, no dziwię się, że pani ma odwagę mówić o środkach z Krajowego Planu Odbudowy, skoro sami przez 2 lata nic w tej sprawie nie zrobiliście. Blokowaliście KPO tym, że nie zostało zrealizowane...
Nie, my fundusz medyczny utworzyliśmy...
Nie zostały spełnione warunki
do... Proszenia KPO, panie pośle,
nie spełniliście wymagań, co do których sami się zobowiązaliście przed Komisją Europejską.
W ogóle tych pieniędzy pani za chwilę poseł. Nie będzie czasu...
Teraz ale pani poseł, ja cierpliwie proszę czekałem, kończyć. Żeby się wypowiedzieć. A więc to jest wasza wina, że nie będzie czasu na wykorzystanie być może w 100% środków z KPO.
Nie.
Natomiast ten rząd Donalda Tuska zrobi wszystko, żeby odblokować pieniądze i te pieniądze do Polski trafiają na inwestycje oczekiwane.
Których też nie potrafi rozparcelować. Druga sprawa... z funduszu medycznego,
nie, słuchajcie,
który stworzyła
bo
Prawo
muszę to skończyć.
Panie doktor,
muszę
ja kończę, to skończyć. Przepraszam, tak, nie będę się wypowiadał,
dokładnie,
bo to nie ma sensu.
Nie można kłamać, panie pośle. Nie można kłamać.
No, ta składka ma krótkie nogi, to my wiemy.
Na
to
składka zdrowotna...
Naprawdę.
Nie będzie niższa, prawda? Zostanie tak, jak jest. No, jesteśmy w warunkach... A jakiego to był dobry ład, nie?
Polski ład.
Polski ład, tak?
Polski
i tak
ład.
Jedno zdanie.
Pan poseł Plocke powiedział wcześniej, że wybory wygrane zostaną emocjami i to, co właśnie zobaczyliśmy, to są te emocje generowane przez PO-PiS. Zamiast rozmawiać o sprawach ludzi, to rozmawiają o sobie.
Dobrze, Artur Dziambor,
jedno zdanie? Jedno zdanie?
Cały Polski Ład był takim bublem, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości głosujący za nim nie byli świadomi, że głosują za obniżenie własnych pensji. I jak się zorientowali, to szybko to naprawili ustawami dodatkowymi, specustawami, które musieli wprowadzić, żeby przypadkiem tych pensji jednak swoich nie obniżać w związku z Polskim Ładem. Gdy my sugerowaliśmy, że oni nie wiedzą, nad czym głosują, to mówili nam, żebyśmy nie przeszkadzali, gdy oni naprawiają państwo. Więc teraz ja powtórzę. Dobrze by było, gdyby Prawo i Sprawiedliwość nie przeszkadzało, gdy my próbujemy naprawić to, co oni zepsuli.
Dobrze, ale póki co będziecie musieli nową ustawę zaproponować pod rządami nowego prezydenta, ktokolwiek wiek nim
nie
będzie.
Wstrzymuje przez Dorota Arciszewska, Mieleszczyk, dyrektorzy, którzy
Kazimierz
nie mogą ogłaszać
Plocke,
przetargów,
Krzysztof Szymański, Artur Dziambor.
Bardzo
wam
dziękuję.
Do usłyszenia i do zobaczenia.
Strefa politycznie kontrolowana.